Drodzy bracia i siostry, radujmy się, jeśli w naszym środowisku, w naszym otoczeniu ktoś się nawraca. Chociaż pamiętajcie o zasadzie, chcesz pomóc swojej rodzinie, to ty się nawróć. Chcesz pomóc swojej parafii, księże, to ty się nawróć. Najlepiej pomagamy innym, sami przemieniając nasze wnętrza.
Czytanie z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwi, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwi, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwi Bogu. Ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Oto Słowo Boże.
Drodzy bracia i siostry, temat dzisiejszej liturgii słowa, o ile tak można powiedzieć, czytanie pierwsze i trzecie, pasują do tego właśnie tematu powołanie. Pan Bóg nam przypomina temat powołania. Kiedyś sądzono, że słowo powołanie odnosi się tylko do sióstr zakonnych, zakonników i księży, biskupów. Teraz Kościół powszechnie i mocno naucza, że wszyscy jesteśmy powołani. Każdy ochrzczony jest powołany na swój sposób. Chciałbym tutaj podważyć pewne dość powszechne mniemanie jeszcze w niektórych kręgach, że powołanie to są takie predyspozycje, które mamy. Mam powołanie do kapłaństwa, bo lubię się modlić, bo lubię ciszę, bo lubię samotność, bo jestem taki spokojny, opanowany. No to chyba na księdza pójdzie, jak to się mówi, bo ma takie predyspozycje. Dziewczyna też skromna, cicha, to pewnie pójdzie do zakonu. Natomiast to tak nie jest. Powołanie to nie są predyspozycje. Ktoś może mieć większe jakieś potrzeby modlitewne, a może być powołany od kolegów, od znajomych, a może być powołany zupełnie w innym kierunku. Powołanie to jest, drodzy bracia i siostry, wydarzenie. Jeśli ja dostałem święcenia kapłańskie i one są ważne, w co wierzę, że są ważne, to ja na pewno jestem powołany do kapłaństwa. Jeśli państwo macie ślub, mąż i żona, ważny ślub, to na pewno jesteście powołani do małżeństwa z tym człowiekiem, z tą żoną i z tym mężem. Bo to się wydarzyło, to już trwa. Bóg nie pobłogosławiłby czemuś, co nie byłoby zgodne z Jego wolą. Dlatego pamiętajcie, to jest wydarzenie. Jeśli ktoś, my wszyscy dostaliśmy chrzest. Może ktoś jest nieochrzczony teraz w świątyni, ale chyba wszyscy otrzymaliśmy chrzest. To już się zdarzyło, to było wydarzenie. A więc wszyscy jesteśmy powołani przez Boga do bycia członkami Kościoła, ludu Bożego. Tak należy patrzeć. Także te, drodzy bracia i siostry, nie ma przekonania, że ktoś mówi, gdzieś ta moja przyszła żona chodzi po ulicach, czy Nowego Jorku, czy Chicago, czy Wrocławia. Jak ją znaleźć? My myślimy, że Pan Bóg taką łamigłówkę układa. Ty się urodziłeś, urodziła się gdzieś jakaś dziewczyna, Pan Bóg was przeznaczył i teraz będzie wysiłki wielkie tworzył, żebyście się spotkali w Działdowie, czy koło Gorlic gdzieś tam. A jak się nie spotkacie, to rozminęliśmy się, no tragedia. Nie. Drodzy bracia i siostry, to jest trudno wyjaśnić, bo po tamtej stronie, gdzie jest Pan Bóg, który dysponuje tym wszystkim, nie ma czasu. To nie jest to, że Pan Bóg ustala, wy się spotkacie za 20 lat. Pan Bóg jest dla Pana Boga 2015, 1410, 960, 30 rok jest teraz, dziś. Wszystkie lata są dziś. Cała rzeczywistość jest dziś i teraz. Wiem, że tego nie rozumiecie, ja też nie rozumiem, ale pozostaje nam taka pokorna bezradność. To właśnie nie jest tak, że jak się rozminąłeś z dziewczyną, no mieliście się ramionami zderzyć na przejściu gdzieś koło domów towarowych i rozminęliście się i już będzie nie, to nie tak. Pan Bóg wstawia w nasze serce pragnienie miłości, prawdziwej miłości, prawdziwego dobra i to jest Jego ingerencja, że tak powiem, w nasze powołanie, a wyboru dokonujemy my. A jeśli nawet Pan Bóg chciał tak indywidualnie potraktować kogoś i rzeczywiście doprowadzić go do drugiej osoby, a nie wyszło, to wtedy zawsze robi to, co robi dobry GPS. Wyznaczam nową trasę, wyznaczam nowe punkty, wyznaczam nową drogę. Dzisiaj Biblia chce nam przypomnieć o powołaniu, wykorzystując obraz proroka znanego nam wszystkim, Jonasza. Wielki skrót tej księgi był w pierwszym czytaniu. Jonasza łatwo zapamiętać, bo to taki jeden numer, że ryba zjadła człowieka, 3 dni go nosiła w środku i potem go wypluła. Jonas był jakiś niedobry. To się tą przypowieść się pamięta. Jeszcze ta ucieczka, co go wrzucają do morza, to byłby sensacyjny film. Chociaż ostatnio specjaliści, jak się wezmą za biblijne filmy, to wychodzi coś niezbyt pięknego. Ale chciałbym tutaj z wami przebyć tę historię Jonasza. Udaj się do wielkiego miasta Niniwy, mówi Bóg, i przepowiadaj w nim, bo złość ich dotarła aż do mnie. Jonasz jednak postanowił uciec do Tarszysz. Niniwa to był kraj okrutny. Niniwici byli okrutnym narodem. Odzierali z żywcem ze skóry ludzi. Powszechnie się uważało, że lepiej się zginąć, niż dać się złapać Niniwitom, bo to straszne męki potrafili zadać. Proszę Państwa, zadanie, jakie Pan Bóg stawia przed Jonaszem, to jest coś takiego, jakby wziąć ministranta małego i powiedzieć: stary, nawróć Al-Kaidę. Masz na to pół roku. Albo poprosić jakąś dziewczynkę, idź do kibiców Legii, Widzewa i powiedz, żeby się pogodzili. No, takich zachęć. Albo idź na Żyletę w Warszawie i powiedz kibicom, żeby nie przeklinali w czasie meczu. Po ludzku beznadziejna misja. I Jonasz wie, że to jest beznadziejna misja. I dlatego po prostu zwiewa. Dokładnie w drugą stronę. Dokładnie wyliczył geograficznie, gdzie to będzie w drugą stronę niż do Niniwy. On ma na imię Jonasz, to znaczy po hebrajsku gołąb. Gołąbek. Jakaś taka subtelna struktura, co się potem okazało. No i ten gołąbek się jak mówi Pismo Święte, zszedł do najniższego pomieszczenia okrętu, położył się i zasnął twardo. Zszedł do najniższego, czyli zszedł na dno. To jest też symbol Jonasza, który w swojej gorliwości apostolskiej zszedł na dno. Drodzy bracia i siostry, często mówimy, jak się ktoś od dna nie odbije, to się nie wyjdzie z jakiegoś nałogu, z jakiegoś uzależnienia, z jakiegoś zniewolenia. Rozmawiałem 2 tygodnie temu z pewnym panem, który zajmuje się pracą taką psychologiczną, psychoterapeutyczną z alkoholikami. I powiedział mniej więcej takie zdanie, ja go dokładnie nie zapamiętałem, ale sens mam. Do więzienia bym wsadzał tych, którzy przeszkadzają alkoholikowi zejść na samo dno. Znaczy, brat, czy syn, czy ojciec się upije, przepraszam, zwymiotuje, to tak się posprząta po nim, koszulę mu się jakąś da, rano tam mu się powie, nie pij tyle, bo to tak, ale się go nakarmi. Nie, zostawić go w tym przedpokoju, niech się rano obudzi w tym, co tego, i niech on widzi, kim jest. Są ludzie, którzy utrzymują właśnie alkoholików w takim stanie, że nic im się nie grozi, niech stanie. Niech oni poczują, że im się grozi, że im coś się może stać. Ja wiem, że to są trudne słowa, ale ten pan mówi, ile takich osób wrażliwych, w cudzysłowie, zniszczyło terapię kogoś, bo zaczęli go właśnie tak podtrzymywać, tak w stanie takiego niezagrożenia. On musi poczuć zagrożenie, dopiero wtedy się od dna odbije. Jonas szedł do najniższego pomieszczenia okrętu, położył się i zasnął twardo. Podszedł do niego dowódca załogi i powiedział, jakże możesz spać, wstawaj. Mówiłem Państwu, Pismo Święte, kiedy się czyta, widać to wyraźnie, najniebezpieczniejszym, co może nam się przytrafić, to sen duszy. Ilu ludzi zasnęło. Jakże często w swojej pracy duszpasterskiej słyszę, Boże, jak ja byłem głupi, Boże, jak ja byłem ślepa, Boże, jak ja nie widziałem wielu rzeczy, jak ja byłam zauroczona. Spałeś, spałaś. Można prowadzić akcje duszpasterskie, być księdzem, mówić kazania i spać. Ten sen jest tak niebezpieczny. Trzeba było tego kapitana okrętu, jak to można powiedzieć, dowódca załogi, żeby obudził proroka. Kochani, w pewnym sensie prorokami my jesteśmy wszyscy. My księża inaczej trochę, zakonnicy inaczej. Wy dla swoich dzieci, wnuków macie im głosić Ewangelię. Macie im głosić prawdę o Bogu. Z odwagą i z męstwem. Tak samo my, z odwagą i z męstwem. Ale jak człowiek zaśnie, taki smutny dla mnie zawsze jest widok w maju, kiedy przechodzę tu Starym Miastem, czy gdzieś na osiedlu, gdzie jest kościół, i widzę, że jest biały tydzień, dzieci są w kościele, modlą się, przeżywają mszę świętą, a część rodziców, przeważnie mam, stoi przed kościołem i dyskutuje o ostatnim odcinku serialu. Przecież to jest taka antyewangelizacja, że już lepiej być nie może. Że się tym paniom nawet nie chce wejść do kościoła, tylko stoją przed kościołem na zasadzie religia jest dla dzieci, przecież poważny człowiek się tym nie będzie się tym zajmować. Obudź się, przestań się wstydzić Ewangelii. Wielu ludzi boi się, że jak syn czy córka za bardzo się przejmą Panem Bogiem, będą się modlić, będą starali się żyć uczciwie według Ewangelii, to sobie nie poradzą w życiu. Zadepczą ich inni. On taki naiwny, on tam modli się, on tam pozdrawia po chrześcijańsku, to trzeba mieć łokcie, to trzeba mieć nogi, to trzeba kopnąć, uderzyć, trzeba mieć forsę. Myślę, że Państwo z mojego pokolenia doskonale pamiętają, zespół Breakout wylansował kiedyś taką piosenkę, kiedy byłem małym chłopcem. To krótki tekst. Kiedy byłem małym chłopcem, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł, sercem, głosem serca się kieruj w życiu. I druga zwrotka, kiedy byłem dużym chłopcem, ojciec mnie wziął i powiedział, w życiu sercem się nie kieruj, tylko forsa liczy się. Otóż ja wiem, że to jest wielka próba dla człowieka powiedzieć synowi, córce, żyj Ewangelią, chociaż jest takich ludzi w Polsce sporo, żyj Ewangelią, bądź prawy, bądź wierny Bogu, a On się tobą zaopiekuje i nic ci się złego stać w życiu nie może. Wszystko będzie pod opieką Stwórcy i Jego opatrzności. To jest właśnie powołanie, które dotyczy was i nas. Wszyscy mamy młodym ludziom, następnemu pokoleniu głosić Ewangelię, a nie zasnąć. Wstawaj, wzywaj swego Boga. Proszę zwrócić uwagę, co się ciekawego, tragicznego dokonuje na tym statku. Wszyscy się modlą. Każdy do swojego Boga, bo tam taka mieszanka pogańska jechała. Wszyscy się modlą do swojego Boga. Jeden, który się nie modli, jeden się nie modli, to jest prorok Boga prawdziwego, Jonasz. Nieraz jest tak, że małżeństwo się sypie, rodzina się rozpada, wszyscy się martwią, sąsiedzi się martwią, nauczyciele w szkole się martwią, modlą się, katechetka się pomodli, jakaś tam kuzynka się pomodli. Jedyni, którzy się nie modlą, to mąż i żona. Jedyni. Oni są w centrum cyklonu. Ich życie duchowe jest bardzo mocno zagrożone i oni jako jedyni się nie modlą, tylko szykują argumenty na rozprawę rozwodową. Jak tej drugiej stronie dowalić i jak się bronić? Te słowa, jak możesz spać, wstawaj, wzywaj swego Boga, powinniśmy sobie gdzieś przy łóżku pozostawić, bo to jest głos pogańskiego dowódcy załogi, ale głos, którego nasze serce bardzo potrzebuje. No i wyrzucili Jonasza. On się przyznał, na tyle go było stać, że to z jego powodu jest ta burza. I powiedział, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze się uspokoi i przestanie wam zagrażać, bo ja wiem, że to z mego powodu ta straszna burza was zaskoczyła. Kochani, dopóki Jonasz był bezpieczny na dnie łodzi, sobie tam jakąś leżankę urządził, ustawił, dopóki on był bezpieczny, jego ludzie dookoła byli w niebezpieczeństwie. Kiedy pasterz zacznie się troszczyć o siebie, o swoją wygodę, jego owce znajdą się w niebezpieczeństwie. Rozumiecie? Jeśli ksiądz zacznie sobie widzieć ciepłe gniazdko na plebanii, jeśli ojciec z domu zrobi sobie taki właśnie kącik telewizyjny i tam się będzie zamykał na całe godziny, jego żona, dzieci, dla księdza parafianie znajdą się w niebezpieczeństwie. Natomiast jeśli pasterz znajdzie się w niebezpieczeństwie, zacznie dla wspólnoty, dla dzieci, dla podopiecznych ryzykować, jeździć, starać się, to wtedy jego podopieczni są bezpieczni. To jest taka zasada. Dopóki on był na okręcie, dopóki Jonasz jest bezpieczny, trwa burza. Wyrzucają go do wody, on się teraz znajduje w niebezpieczeństwie, bo jest po szyję w wodzie. Oni stają się bezpieczni. To jest taka przeciwwaga. I połyka go ryba. No właśnie ten sensacyjny moment. I 3 dni go nie strawiła. Niektórzy mówią, nie strawiła go, bo Jonasz się zaczął modlić. A śmierć nigdy nie strawi życia, Bożego życia. Jonasz wypowiada słowa modlitwy. Egzegeci są zgodni, że on ten tekst zapożyczył. Między innymi z psalmów. Także jest to jego tekst. On go wypowiada. Ale nie taki do końca nie jest autorem tych słów. Pan Bóg tej modlitwy wysłuchuje. Jonasz ocalał, został wyrzucony na brzeg. Ale Pan Bóg tego tematu, który on w tej modlitwie tam przedstawił, nie podjął. Jakby Pan Bóg nie chciał tej modlitwy traktować jako zaproszenie do prawdziwego dialogu. Ja od razu uprzedzę fakty i powiem, że pod koniec księgi, na następnej stronie, jest jeszcze jedna modlitwa Jonasza, tym razem już jego modlitwa. Jego osobista modlitwa, która wypływa z jego serca. A co on w tej modlitwie mówi? Wrzuca Panu Bogu, krzyczy na Pana Boga, czy tam ma do Niego wielką pretensję, że Pan Bóg jest taki miłosierny. A dlaczego ma taką pretensję do Niego Jonasz? Dlatego, że kiedy Jonasz został wyrzucony przez rybę, Pan Bóg mu mówi jeszcze raz. Idź i napomnij Niniwę. Upomnij Niniwę. A niektórzy myślą, że tu w tym momencie się Jonasz nawraca, bo rzeczywiście idzie i zaczyna głosić. Tylko, że on idzie i zaczyna głosić zgubę dla Niniwy. Pan Bóg mu wyraźnie powiedział, idź i głoś napomnienie. Niech się nawrócą, może coś się zmieni. A Jonasz idzie i ogłasza termin wykonania wyroku. Za 40 dni wszyscy będziecie prochem. Drodzy Państwo, tu widać, jak czego Jonaszowi brakuje. Przez całą tą historię on jest sam. On nie jest z ludźmi. Mojżesz był z ludźmi. Inni prorocy byli z ludźmi. On jest sam. On nie lubi ludzi. Jego ludzie denerwują. On jest wściekły, że musi w tym motłochu chodzić i głosić jakąś jakąś dobrą nowinę starotestamentalną. Biedni są ci, którzy są posłani do ludzi, a którzy nie lubią ludzi. A ludzi nie lubimy wtedy, kiedy siebie samego nie lubimy. Najczęściej to jest taki mechanizm. Więc on idzie i ogłasza im, że zginą. Że zginą. A Pan Bóg, kiedy widzi pokutę Niniwitów, wzruszył się i oddalił karę. I Jonasz wyszedł na durnia. Chodził i wrzeszczał, zginiecie, zginiecie, wszyscy zginiecie. A Pan Bóg powiedział, a daruję im. Ale prorok. Drodzy bracia i siostry, zamiast się cieszyć, zamiast się radować, że wyszedł na durnia, że głosił rzecz, która się nie spełniła, on się pogniewał na Pana Boga. Dlatego właśnie chciałem zaraz, mówi do Pana Boga Jonasz, jak tylko mnie powołałeś, od razu chciałem uciec, bo wiedziałem, że z tej Twojej kary nic nie będzie. Jakby Jonasz chciał powiedzieć, Panie Boże, ja Cię znam, Ty się wzruszysz, rozpłaczesz i darujesz kolejnemu narodowi karę. A to Twoi prorocy wyjdą właśnie na takich niezbyt solidnych i precyzyjnych. Drodzy bracia i siostry, w tej księdze chodzi o nawrócenie Niniwitów, ale w tej księdze jeszcze chodzi bardziej o nawrócenie Jonasza. To jego chce Bóg uratować. To jego Bóg chce uratować. I on się chyba zaczyna orientować. A jeszcze jedna charakterystyczna rzecz dla tej księgi, że ona się nagle urywa. Jahwe mówi, Tobie żal krzaczka, który zwiąd w nocy, a ja miałbym nie użalić się nad Niniwą, tym wielkim miastem, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy istnień ludzkich, nie umiejących odróżnić prawicy od lewicy i takie mnóstwo bydła? Znak zapytania i koniec. Nie wiadomo, co się stało z Jonaszem. Czy się nawrócił i ucieszył, że tylu ludzi ocalało, że się odmienili w swoim życiu, że się upokorzyli przed Panem, czy był zdenerwowany, bo został wystawiony na pośmiewisko. Niektórzy jeszcze mówią, że on musiał niesamowicie wyglądać po tych 3 dniach we wnętrzu ryby. Jak szedł przez Niniwę, to mu wodorosty z nosa wychodziły. Ryby, jeszcze jakieś żaby w kieszeniach mu tam, pozostałości po tym świecie akwenu wodnego. Czy nie wiadomo, co się stało z Jonaszem, ale dlaczego ta księga się tak kończy? Przyznam Państwu szczerze, że jak pierwszy raz czytałem księgę Jonasza w seminarium, to pomyślałem, że nie mam kartki w Biblii, że ktoś mi wyrwał, no tak się nagle kończy. Nie wiadomo, co Jonasz odpowiedział. I potem dopiero zaczęło mi świtać, że każdy z nas jest takim Jonaszem. I każdy z nas dokończy tę księgę swoim życiem. Czy będziemy głosić Słowo Boże? Czy będziemy je przekręcać? Czy będziemy je przekręcać? Przecież jak Jonasz idzie i mówi ludziom, zginiecie wszyscy, zginiecie wszyscy. Tam jeszcze jest taka historia, że Pan Bóg sobie z Jonasza zażartował. Jonasz, głosząc zgubę, używa czasownika, który mówi postawić na głowie, wywrócić, czyli zniszczyć. Państwo wiecie, my mamy w języku polskim powiedzenie obrócić w popiół, zniszczyć. Ale obrócić to znaczy też zmienić kierunek. I kiedy on im głosi, że Niniwa zostanie w ogóle jak po bombie atomowej wyrzucona do góry nogami, to ludzie słyszą w tych słowach nadzieję, że Niniwa się zmieni. Niniwa się zmieni, ale w sensie pozytywnym, na dobre się zmieni. I Jonasz, głosząc te słowa, nie wie, że głosi im nadzieję, niechcący, bo tego naprawdę nie chciał. My dokończymy tę księgę Jonasza realizacją swojego powołania. Czy będę ojcem, który podejmie ryzyko dla dzieci, czy będę ojcem, który się zabezpieczy i powie, dajcie mi wszyscy święty spokój. Czy będę ojcem, który będę głosił nadzieję swoim dzieciom, czy powiem swojej córce, głupia jesteś, brzydka jesteś, nikt cię nie pokocha i nikt z tobą nie wytrzyma. Zostaniesz sama i będziesz starą panną. To są ojcowie, którzy takie przesłanie mają dla swoich córek, jak Jonasz dla Niniwy. Drodzy bracia i siostry, radujmy się, jeśli w naszym środowisku, w naszym otoczeniu ktoś się nawraca. Chociaż pamiętajcie o zasadzie, chcesz pomóc swojej rodzinie, to ty się nawróć. Chcesz pomóc swojej parafii, księże, to ty się nawróć. Najlepiej pomagamy innym, sami przemieniając nasze wnętrza. I Jonasz nam zostawia tę księgę jakby taką otwartą. Nawet tutaj przede mną ten egzemplarz Biblii ma pół strony czystej kartki, aż się prosi, żeby coś dopisać na koniec. Powiedziałem na początku mszy świętej, każdy z nas jest powołany do pracy w winnicy pańskiej i każdy z nas tę księgę takim czy innym powołaniem, w taki sposób czy inny sposób realizowanym, każdy z nas tę księgę dopełni. Amen.